niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Audycja Głos Krakowa, przy mikrofonie Franciszek Mróz. Drodzy radiosłuchacze, kontynuujemy nasze audycje w Wielkim Poście, audycje, które prowadzę z Ziemi Świętej, z Jerozolimy, z Betlejem, z Nazaretu. Dzisiaj spotykamy się w Jerozolimie i rozmawiam z naszym przewodnikiem, pielgrzymki, której dane mi jest uczestniczyć, z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem witam ponownie z Jerozolimy, ale z pewnym uściśleniem. Jesteśmy na Syjonie Chrześcijańskim, gdzie znajduje się Wieczernik, a więc miejsce ustanowienia Eucharystii, miejsce ustanowienia kapłaństwa, również sakramentu pokuty, ale także miejsce, gdzie Pan Jezus jako zmartwychwstały ukazuje się mimo drzwi zamkniętych, dodaje otuchy apostołom, miejsce zesłania Ducha Świętego. Wieczernik to kolebka wszystkich kościołów, wszystkich świątyń na całym świecie. Caput Ecclesia, matka wszystkich kościołów. Pozdrawiamy z Wieczernika z Jerozolimy.
Tak, ojcze, dzisiaj właśnie chcielibyśmy porozmawiać o Wieczerniku i także naszą audycję nawiązującą do tych wydarzeń pasyjnych porozmawiać także o Drodze Krzyżowej. Jak już ojciec wspomniał, dla nas dzisiejsze spotkanie w Wieczerniku było także szczególne, kiedy ojciec zaprowadzał nas po Wieczerniku, kiedy opisywał nam to miejsce, a także wspominał pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II. Mieliśmy okazję iść tymi samymi schodami, którym szedł Święty Jan Paweł II. Ojcze, jak dzisiaj wygląda Wieczernik? Jaka była historia tego miejsca od ustanowienia Eucharystii?
Wieczernik był miejscem, gdzie Pan Jezus ustanowił Eucharystię, czyli gdzie wraz z apostołami, my dzisiaj mówimy, spożył ostatnią wieczerzę, można powiedzieć pożegnalną, ale była to taka wieczerza, jaką do dzisiaj praktykują Żydzi w nawiązaniu do wydarzeń Starego Testamentu, do tego przejścia z niewoli do wolności. Ale Pan Jezus w czasie tej wieczerzy, stosując tych rytualnych zwyczajów, podnosząc kielich czy kawałek chleba, nadaje tej wieczerzy nowy sens, nowe znaczenie, mówiąc, to jest ciało moje, spożywajcie to ciało, czyńcie to na moją pamiątkę, i podnosi kielich błogosławieństwa, mówiąc, że to jest krew Jego nowego przymierza, czyńcie to na moją pamiątkę, a więc tym samym Pan Jezus zapowiada tą mękę, którą wkrótce dla naszego zbawienia dokona na Kalwarii, ale też ustanawia tym samym apostołów pierwszymi kapłanami. Ustanawia sakrament Eucharystii, a więc Wieczernik od samego początku chrześcijaństwa jest miejscem szczególnym. Nawet wtedy, kiedy przez kilka wieków, zanim religia chrześcijańska została uznana za religię jakoś powszechnie panującą, czy przynajmniej poprzez edykt mediolański, przez Konstantyna Wielkiego, a zwłaszcza dzięki przybyciu tutaj do Ziemi Świętej Matki Konstantyna Wielkiego, świętej Heleny, religia została zrównana z innymi religiami, chrześcijan już nie prześladowano, już nie rzucano na pożarcie lwom czy innym bestiom, nie krzyżowano, czyli wtedy, krótko mówiąc, można było budować świątynię, ale wcześniej trzeba pamiętać, że ta nasza religia wywodzi się korzeniami z religii żydowskiej, a więc judeo, chrześcijanie, przybywali w tych miejscach, gdzie wcześniej przybywał Jezus Chrystus, i sprawowali tam Eucharystię. A więc takim szczególnym miejscem, gdzie ta Eucharystia była pielęgnowana, oczywiście był Wieczernik, czyli miejsce ustanowienia tejże Eucharystii. Można powiedzieć, że dzięki takim faktom, które zaistniały tutaj, typowo ludzkim, można powiedzieć, jak przebudowa Jerozolimy, ten Wieczernik, który w czasie Jezusa Chrystusa znajdował się w obrębie murów Starego Miasta, kiedy te mury Starego Miasta zostały przesunięte bardziej na północ, na zachód, w 1944 roku, a więc tuż po śmierci Jezusa Chrystusa, Wieczernik po prostu był poza murami miasta. Można powiedzieć w drugą stronę. Kalwaria, bo miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa według Ewangelii było poza murami miasta, dzisiaj pielgrzym przychodzi, patrzy, Kalwaria, Boży Grób jest w obrębie murów Starego Miasta. A więc w czasach Jezusa Chrystusa to miejsce Kalwaria ogród należący do Józefa z Arymatei, który sobie tam wykuł grób, było poza murami miasta. Ale właśnie w efekcie zmiany struktury murów już po śmierci Jezusa Chrystusa te mury zostały przesunięte. Dlatego też dzisiaj grób Chrystusa znajduje się w obrębie murów. Można powiedzieć nawet, że w samym sercu starej Jerozolimy, natomiast Wieczernik jest poza murami. Ale czym to skutkuje? Czy skutkowało wcześniej? Otóż kiedy w 70 roku Rzymianie w wyniku powstania żydowskiego, to jest 66 rok, czyli już po śmierci Jezusa Chrystusa, przybywają tutaj, ale też już jest po przebudowie tych murów. Herod Agrypa przesuwa mury w 44 roku po narodzeniu Jezusa Chrystusa. A więc kiedy burzono Jerozolimę, burzono to wszystko, co jest w obrębie starego miasta, murów, ale przede wszystkim w obrębie placu świątynnego. I dzięki temu Wieczernik został, można powiedzieć, nietknięty. I my możemy mówić z całą pewnością, że poprzez te pierwsze wieki judeo-chrześcijanie, ale także chrześcijanie pochodzący z krajów pogańskich, Rzymianie, Grecy, którzy przyjmowali chrzest, a później, kiedy przybyli Bizantyjczycy, a więc chrześcijanie z Konstantynopola, z Rzymu, aż do czasów, kiedy przybyli krzyżowcy, aż do czasów, kiedy przybyli tutaj franciszkanie, można powiedzieć, że nieustannie w Wieczerniku była sprawowana Eucharystia. I to jest wielki przywilej. I kiedy w XIV wieku, dokładnie w 1335 roku, franciszkanie dzięki pomocy królowej Neapolu, króla Roberta Degobańskiego, dostali po prostu pieniądze i za te pieniądze wykupiono od Turków miejsce Wieczernika, wybudowano nowy klasztor. Przebudowano wtedy strukturę tego domu, który jakby był podzielony na dwie części. Część ta dolna i sala na górze, na której Pan Jezus kazał przygotować tą wieczerzę. I właściwie aż do połowy XVI wieku, dokładnie do 1551 roku, to są już czasy tureckie, franciszkanie cieszyli się, że ponad 200 lat mogą sprawować Eucharystię i mieszkać w Wieczerniku. Niestety, biorąc pod uwagę, że w tym środowisku znajduje się domniemany grób króla Dawida, zarówno Turcy wtedy, jak i aktualnie Żydzi pretendują do tego, aby ten Wieczernik, ta struktura wybudowana przez nas, należała do nich. A więc od tego czasu chrześcijanie jako katolicy nie mają prawa sprawować Eucharystii. Ten wyjątek uczyniono tylko wobec papieży, zarówno papieża Pawła VI, który przybył tutaj do Jerozolimy w 1964 roku, ale wtedy jeszcze stara Jerozolima należała, można powiedzieć, do Jordanii i Żydzi pozwolili odprawiać mszę świętą w Wieczerniku. Tak samo uczyniono dla Jana Pawła II. Myśmy dzisiaj szli tymi schodami i podkreśliłem, że pielgrzymujemy po Ziemi Świętej, nie tylko śladami Jezusa Chrystusa, który tutaj pozostawił, ale także naszego wielkiego rodaka, Jana Pawła II, który był tutaj w 2000 roku, sprawował Eucharystię, podpisał również list do kapłanów, więc w jakiś sposób kroczymy po relikwiach, bo po tych samych schodach, którymi kroczył już schorowany troszeczkę Jan Paweł II. W tym roku przeżywamy rok Eucharystii, a więc Wieczernik jest takim szczególnym miejscem, do którego duchowo powinniśmy powracać. W tym Wieczerniku również Eucharystię sprawował papież Benedykt XVI, jak i aktualnie papież Franciszek. Dla nas Wieczernik, dla franciszkanów, ale także i dla całego Kościoła jest miejscem szczególnym. Miejscem, skąd właśnie Kościół rozchodzi się na cały świat. Wieczernik, cenaculum, to jest caput mater ecclesia, czyli głowa całego Kościoła. Dzisiaj pokazywałem niedaleko, w miejscu zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, taki malowidło, fresk, gdzie jest przedstawiona Najświętsza Maria Panna, która siedzi na tronie, a obok apostołowie. Najczęściej to Piotr siedzi na tronie wokół apostołowie. Ale tłumaczyłem pielgrzymom I należy to wziąć pod uwagę, że Maryja, ta, która zrodziła nam Jezusa Chrystusa jako Boża Rodzicielka, ona po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i po Jego w niebo wstąpieniu nadal jest w Wieczerniku u tego zaprzyjaźnionego ucznia, którego Jezus po prostu wynajął, można powiedzieć, czy który mu użyczył mieszkanie, żeby tą ostatnią wieczerzę z apostołami, z uczniami odbyć. I tam przebywali również po śmierci Jezusa Chrystusa, przestraszeni na początku uczniowie, a później, kiedy zesłanie Ducha Świętego już odważnie wyszli, żeby głosić dobrą nowinę o zbawieniu, to właśnie Maryja tam była. Modliła się i nazywana jest tutaj matką rodzącego się Kościoła.
Ojcze, tak ojciec wspomniał, ten rok to jest rok wyjątkowy, bo rok Eucharystii to jest wielkie przeżycie. Ja już to powtarzałem w tych naszych audycjach wielkopostnych, z Krakowa, kiedy my pielgrzymi tutaj dzięki także właśnie braciom franciszkanom, dzięki właśnie tutaj Ojcu, który nas zaprowadza po Ziemi Świętej, możemy uczestniczyć w Eucharystii w tych miejscach szczególnych. Na Górze Tabor, w Nazarecie, w ostatniej audycji mówiliśmy o także o Betlejem. To szczególne przeżycie.
No, Ziemia Święta ma sporo sanktuariów, sporo kaplic, kościołów, większych, mniejszych, sporo miejsc, gdzie można odprawiać Eucharystię, bo wystarczy, że kapłan ma hostię, ma wino i jakieś pomieszczenia. No, oczywiście można też odprawić mszę świętą w hotelu albo gdzieś na jakimś kamieniu, ale właśnie my staramy się dla naszych pielgrzymów, a ponieważ mamy też takie możliwości, bo wszystkie msze święte są też rezerwowane przez franciszkanów, ale nie tylko, że gdzieś mamy naszych braci, których znamy, ale w ogóle myśląc wcześniej o pielgrzymce, dużo wcześniej rezerwujemy te msze święte, żeby one były w takich miejscach szczególnych. Do tych miejsc szczególnych należy Grota Narodzenia, czy Pole Pasterze, czy właśnie sanktuaria związane z Kalwarią, sam Boży Grób, bo można odprawić msze świętą w Kaplicy Bocznej, ale wielkim przeżyciem jest sprawowanie mszy świętej na samej płycie, gdzie przez 3 dni spoczywało ciało Jezusa Chrystusa, miejsce Jego zmartwychwstania. Innym jest przeżyciem, tak jak w naszej grupie, że mogliśmy zejść. Wprawdzie pielgrzymie muszą stać dużo wcześniej, bo jest określony czas, kiedy tą mszę świętą możemy sprawować, ale warto wstać o 4 nad ranem po to, żeby odprawić mszę świętą, gdzieś tam za 5:05. Msza święta wprawdzie recytowana, ale sprawowana w samej Grocie Narodzenia jest ogromnym przeżyciem i myślę, że niezapomnianym takim wydarzeniem i wspomnieniem tej pielgrzymki. I takich miejsc moglibyśmy wyliczać wiele. Grota Zwiastowania, czyli Bazylika Zwiastowania w Nazarecie, czy chociażby w kontekście Jeziora Galilejskiego, przepiękna msza święta, w Sanktuarium Prymatu Świętego Piotra. A więc sama geografia, sama natura pomaga również przeżywać tą Eucharystię. Ale to, co jest najważniejsze i to, co często my podkreślamy, że właśnie Eucharystia sprawowana w tym miejscu, gdzie to się spełniało, gdzie to się dokonało. I to dla pielgrzymów jest też takim przesłaniem, że w tym miejscu, nie gdzie indziej dokonało się dzieło naszego odkupienia, że w tym miejscu Jezus przebywał pośród nas.
Tylko jeszcze wspomnę, że to nie jest takie oczywiste, że jak przyjedzie grupa pielgrzymkowa bez rezerwacji, to odprawi mszę świętą w sanktuarium. Może nam się wydaje, drodzy słuchacze, jak w warunkach Polski przyjeżdżamy do sanktuariów polskich i kapłan poprosi o odprawienie Eucharystii, jest to możliwe. To w przypadku Ziemi Świętej takie proste nie jest.
Oczywiście, no nie jest. Ja zawsze podkreślam, kiedy przyjmuję grupę, że pamiętajcie, nie jesteście jedynymi pielgrzymami przybywającymi do Ziemi Świętej, że oprócz was jest wielu również innych Polaków z innych agencji, ale także i z całego świata. No, tutaj akurat no, nie trzeba ukrywać i z jednej strony możemy się chwalić, to jest przywilejem kustodii Ziemi Świętej, franciszkanów, no tak się złożyło. Jak powiedział papież Paweł VI, który przybył tutaj jako pierwszy papież, proszę sobie wyobrazić, że od czasu świętego Piotra papieże tutaj nie udawali się, ale kiedy mamy zmiany w kościele, liturgię, Sobór Watykański II, no, rzucono hasło, wracamy do korzeni, wracamy do początków kościoła i właśnie w przerwach soborowych papież, a także wielu biskupów, między innymi Karol Wojtyła, przybyli tutaj do Ziemi Świętej i późniejszy papież, nasz rodak, będąc tu po raz pierwszy w Ziemi Świętej, zostawił po sobie wspaniały poemat Wędrówki po Ziemi Świętej i tam użył takiego słowa, które bardzo jakoś tak zapamiętałem, ziemia spotkania, że to jest ziemia spotkania Boga z człowiekiem, że po tej ziemi, mimo tego, że już tyle wieków minęło, że piasek się przysypał, po tej ziemi ja nie mogę stąpać, ja na tej ziemi muszę uklęknąć. I właśnie papież Paweł VI był tym pierwszym papieżem, który przybył do Ziemi Świętej. I on wydał taki wspaniały dokument, no, można powiedzieć nawet laurkę w stronę franciszkanów, gdzie mówi, że nie bez rządzenia opatrzności Bożej wydarzenia XIII wieku sprawiły, że oto synowie świętego Franciszka zostali jakby wyznaczeni czy uznani przez ówczesne władze rządzące jako jedyni przedstawiciele Kościoła katolickiego, stolicy apostolskiej dla tej, jako przedstawiciele chrześcijan czy obrońcy chrześcijan na tych terenach. A więc my w jakiś sposób mamy ten przywilej, być może wielu nam zazdrości, ale również jako organizatorzy, w tym przypadku komisariat Ziemi Świętej z Krakowa, ale takich komisariatów na świecie jest więcej, a więc w jakiś sposób no, mamy łatwość, bo niektóre biura chwalą się, że są 10 lat na rynku albo mają 100 czy więcej grup rocznie do Ziemi Świętej. No, jest pielgrzymka albo jest wyjazd turystyczny. Są pielgrzymki, gdzie ktoś wyjedzie, nie ma kapłanów i ludzie wtedy narzekają, że nie mają mszy świętej. I są tacy, którzy nastawieni są bardziej na dochód. Ja zawsze powtarzam, my nie mamy konkurencji, ponieważ franciszkanie przyjeżdżają do siebie. I my musimy mieć nie wiadomo ile grup, bo my nie nastawiamy się na ilość, staramy się zapewnić jakość naszego oprowadzania. A poza tym, zawsze mówię, komisariat Ziemi Świętej jest inny od wszystkich innych biur. Nawet nie wszyscy robią lepiej, bardziej profesjonalnie, taniej. Ale to, co my wypracujemy i to, co nasi pielgrzymi zostawiają dla Ziemi Świętej, to, co my zaoszczędzimy, zarobimy, krótko mówiąc, dosłownie na pielgrzymach, to i tak to wraca do Ziemi Świętej. Bo komisariat Ziemi Świętej ma jedną misję, wspomagać miejsca święte, wspomagać chrześcijan i katolików tutaj na Bliskim Wschodzie, pomagać, zwłaszcza teraz, cierpiącą, uciemiężoną Syrię, tudzież innych chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Ojcze komisarzu, szczególnym przeżyciem dla nas tutaj pielgrzymów jest także nabożeństwo Drogi Krzyżowej, wędrowanie śladami męki Chrystusa, ale trzeba powiedzieć, że ta Droga Krzyżowa ma no zupełnie inne, może niektórzy z nas słuchający tutaj mają wyobrażenie, że to wygląda tak jak w Polsce, to ma zupełnie inną specyfikę.
Zawsze powtarzam pielgrzymom, że oprócz tych wszystkich miejsc, które zwiedzamy, począwszy od Nazaretu, Galilei, która jest bardziej spokojna, bardziej taka refleksyjna, zwłaszcza pobyt nad Jeziorem Galilejskim, tudzież pobyt na Pustyni Judzkiej, to są miejsca szczególne, związane oczywiście również z życiem Jezusa Chrystusa. Ale kiedy przybywamy do Betlejem, zwiedzamy okolicę Ein Karem, a później jedziemy już do Jerozolimy, gdzie jest bardzo dużo sanktuariów, począwszy od Góry Oliwnej, poprzez Stare Miasto, to powtarzam zawsze pielgrzymom, że kulminacją całej naszej pielgrzymki jest msza święta w Bazylice Bożego Grobu i Droga Krzyżowa, która rozpoczyna się dzisiaj według tradycji od twierdzy Antoni, czyli niedaleko Placu Świątynnego, kontynuuje przez ulicę Starego Miasta. To nie jest duży odcinek, około 800 metrów i kończy się oczywiście w obrębie Bazyliki Grobu Pańskiego. To jest kulminacja, to jest najważniejszy moment, można powiedzieć, uwieńczenie całej pielgrzymki, bo właśnie na tej drodze Pan Jezus wyszedł i po prostu zostawił nam także wzór naśladowanie, jak my mamy postępować, bo jak mówi Pismo Święte, daremna by była śmierć Jezusa Chrystusa, gdyby nie było zmartwychwstania, a więc my musimy też wierzyć, że żeby osiągnąć chwałę zmartwychwstania, zwycięstwa, życia wiecznego, musimy również i w swoim życiu przejść swoją drogę krzyżową. Praktyka drogi krzyżowej oczywiście wychodzi z Jerozolimy, no bo tutaj Pan Jezus przeszedł ulicami Jerozolimy. tą drogę krzyżową po raz pierwszy. A więc wszystkie drogi krzyżowe, które gdzieś tam odprawiamy, to nabożeństwo drogi krzyżowej po kaplicach, kościołach, ono wiadomo wygląda już tak, jak jest to w czasach współczesnych, ale w tych pierwszych wiekach po prostu pielgrzymi przychodzili i nawiązywali do tego, co znali z Pisma Świętego, bądź z pewnej tradycji. A tutaj Pan Jezus szedł, a tutaj upadł, a tutaj była pomoc Szymona, ale wiadomo, że pewne stacje, których dzisiaj mamy aż 14, wywodzą się z tradycji. W Piśmie Świętym nie mamy nic na temat upadków Jezusa Chrystusa, no ale Pan Jezus upadł i to wielokrotnie na drodze krzyżowej, może setki razy. Również z tradycji zaczerpnięte jest spotkanie Maryi z Jezusem Chrystusem. Ale my wiemy, że Maryja była na Kalwarii, a więc na pewno była też obecna w czasie drogi krzyżowej. Sama postać Weroniki również jest zaczerpnięta i z tradycji, ale być może i z jakiegoś zniekształcenia, bo tak naprawdę była taka kobieta, która nazywała się Berenika, ale Arabowie nie do końca wymawiają dobrze, by mówią jak we. Z tego wyszła Weronika, po naszemu Vera, ikona, czyli prawdziwa ikona, stąd odbicie chusty, którą kobieta mogła, czy przyłożyła Jezusowi Chrystusowi do jego spoconej, umęczonego oblicza i w ten sposób miała jego odbicie. Krótko mówiąc, jak przedstawia się dzisiaj droga krzyżowa, bo ona została wykształcona na przestrzeni wieków. Pielgrzymi, chociażby najstarsza pątniczka znana nam z historii, z literatury, Egeria, była tutaj już w 381 roku i ona obchodziła te miejsca święte, nawiedzała, ale także uczestniczyła w Wielkim Poście i opisała doskonale, jak wygląda Wielki Tydzień, a więc na pewno też uczestniczyła w drodze krzyżowej. Ale czy wtedy było 14 stacji? Nie. Były upadki, stacje boleści, a później dopiero w XIV, XV, a właściwie w XVIII wieku, kiedy nasz franciszkanin, święty Leonard Sforza Maurizio, nadał ostateczny kształt, że tych stacji jest 14. I od XIX wieku droga krzyżowa w Jerozolimie, dzięki status quo, uzgodnieniom kustodii Ziemi Świętej, czyli franciszkanów, z władzami tureckimi, ta droga krzyżowa odbywa się zawsze, każdego piątku w ciągu całego roku kalendarzowego. Rozpoczynamy tą drogę krzyżową od szkoły muzułmańskiej, wtedy ta szkoła w piątek, to jest dzień święty dla muzułmanów, szkoła jest zamknięta, dzień wolny. My z dziedzińca tejże szkoły muzułmańskiej, a to jest fragment twierdzy Antoni, rozpoczynamy drogę krzyżową, bo tam w twierdzy Antoni Piłat umywa rączki, wypuszcza Barabasza, Jezusa wcześniej każe ubiczować, ale tym nie zyskał żadnej łaski u Żydów. W końcu umywa rączki i mówi, wydaje go na ukrzyżowanie. A więc tradycja mówi, że stamtąd Pan Jezus wyruszył. I droga postępuje. Pierwsze dwie stacje są na terenie naszego klasztoru franciszkańskiego. Klasztor nosi nazwę flagelacja, czyli ubiczowanie. I tam jest jedna kaplica poświęcona ubiczowaniu Pana Jezusa i właśnie triumf Barabasza, umycie rąk Piłata i Pan Jezus, który jest biczowany. Druga kaplica w zasięgu ręki jest miejscem, gdzie Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona. Trzeba przejść około 300 metrów, żeby dojść do Doliny Tyropeon, gdzie się prawie że zasypany, czyli Pan Jezus chodząc najpierw schodził troszeczkę i zatrzymujemy się przy trzeciej stacji. Ta trzecia stacja została wybudowana w czasie II wojny światowej przez żołnierzy polskich, była wydzierżawiona przez Kościół Ormian, często nazywana jest właśnie polską stacją, czyli pierwszy upadek Jezusa Chrystusa i nieopodal znajduje się druga kaplica, druga stacja również wybudowana dzięki Polakom, dzisiaj ona została troszeczkę przeniesiona bliżej ze względów tam na pewne zmiany, jakie zaistniały w tych strukturach Kościoła Ormiańskiego. Przechodząc parę metrów dalej, jesteśmy już przy piątej stacji, gdzie Ewangelia zaznacza wyraźnie, że przymuszono niejakiegoś Szymona z Cyreny, aby niósł przynajmniej przez jakiś czas, czy pomógł dźwigać belkę krzyża Jezusa Chrystusa. I od tego momentu droga krzyżowa wspina się do góry. Po drodze mijamy szóstą stację, gest Weroniki i dochodzimy do siódmej stacji, również należącej do franciszkanów. W tym miejscu była brama. Przez tą bramę Pan Jezus wychodził już na zewnątrz i właśnie kiedy już wychodził na zewnątrz, kiedy między 7 a 8 stacją podejmował już ten ostatni odcinek, czyli najbardziej taki wymagający wysiłku fizycznego, to tam były te kobiety, które skazańcom dawały środki na uśmierzenie bólu. No i właśnie tam Pan Jezus już wyszedł poza mury miasta. 8 stacja dzisiaj to na przykład tylko kolumna, stara kolumna z napisem Nike, czyli przez krzyż Jezus Chrystus zwycięża. I kolejne stacje, 9 jest na dachu właściwie dzisiaj już Bazyliki Grobu Pańskiego, a te ostatnie stacje, odarcie z szat, przybicie do krzyża, sama śmierć Jezusa Chrystusa, zdjęcie z krzyża i złożenie do grobu oczywiście znajdują się w obrębie samej Bazyliki. Z wielkim wzruszeniem pielgrzymi, kiedy postępują tą drogą krzyżową, mimo tego hałasu sprzedających, turystów, przejeżdżających traktorów, motorów, jakichś nawoływań, śpiewu muadzinów, czy jakichś innych przechodniów, którzy czasami nas blokują, bądź innych grup nawet pielgrzymkowych, to jednak jest to ogromne przeżycie. Ludzie ze wzruszeniem wsłuchują się w teksty rozważań drogi krzyżowej, a zwłaszcza, kiedy w tych miejscach mogą uklęknąć i odśpiewać to, co śpiewamy również w naszych kościołach. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, że przez krzyż i mękę swoją świat odkupiłeś.
Ojcze, bardzo dziękuję za to przybliżenie naszym radiosłuchaczom tej tematyki dotyczącej Wieczernika i Drogi Krzyżowej. Zapewne chciałbym jeszcze więcej porozmawiać na ten temat, ale obiecuję, że w kolejnej audycji powrócimy po raz kolejny do Jerozolimy i porozmawiamy o właśnie o Kalwarii, o Grobie Bożym i jak przeżywany jest w Jerozolimie Wielki Tydzień. Jeszcze raz dziękuję. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiałem z ojcem Nikodemem Gdykiem, wicekomisarzem Ziemi Świętej w Krakowie i przewodnikiem po Ziemi Świętej. Pozdrawiamy serdecznie z Jerozolimy. Szczęść Boże!